z biznesu do słuchania.
W najbliższych latach nie mamy co liczyć na sztuczne mięso, ale będzie więcej mięsa z roślin. Czy taka dieta jest zdrowa? Scott Jerek, ultramaratończyk, od lat jest weganinem, a gdy trenuje, przyjmuje po 8000 kalorii dziennie. Twierdzi, że dzięki roślinnej diecie ma lepsze wyniki, a jego organizm szybciej się regeneruje. Natalię Grzebisz, która wykłada dietetykę w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula w Warszawie, zapytałam, jaka dieta jest najlepsza dla człowieka.
Zdecydowanie ta zbilansowana, odpowiadająca na szczególne potrzeby organizmu, bo każdy organizm jest tak naprawdę inny i potrzebuje trzech głównych makroskładników, czyli białek, tłuszczów i węglowodanów oraz mikroelementów, czyli minerałów i witamin. I każdy z nas i każdy organizm na świecie potrzebuje mieszanki tych rzeczy i zarówno diety mięsne, ale i bezmięsne mogą zabezpieczać takie potrzeby, ale trzeba nagłówkować się w przypadku tej bezmięsnej, żeby zabezpieczyła faktycznie podaż odpowiednią dla każdego człowieka.
To co zrobić, żeby taka bezmięsna dieta była zdrowa?
Trzeba uzupełniać przede wszystkim i zabezpieczyć podaż całej puli aminokwasów, które pozwolą na syntezę białek mięśniowych, czyli na budowę i rozbudowę białek mięśniowych w naszym organizmie. I to już nie jest takie łatwe, bo sama wchłanialność białka roślinnego zawsze będzie słabsza, co oznaczane jest w wartości biologicznej białka. I trzeba również zabezpieczyć oprócz samego białka chociażby podaż żelaza. I tutaj żelazo możemy podzielić na dwie grupy, na żelazo chemowe i niechemowe. Pierwsze żelazo charakteryzuje się zawartością i obecnością w białkach zwierzęcych, jak na przykład w mięśnie, a drugie niechemowe znajduje się chociażby w takich roślinach jak soczewica, pestki dyni, ale tutaj również wchłanialność żelaza jest dużo mniejsza. Żelazo odpowiada przede wszystkim za budowę hemoglobiny, czyli takiego transportera tlenu w naszej krwi, więc ono odpowiada za odpowiednie dotlenienie. I to też gdzieś pokazuje największe problemy wegetarian i wegan, czyli zabezpieczenie przed anemią, czyli sytuacją, gdzie żelazo i poziom hemoglobiny istotnie jest poniżej norm, a także w syntezie białek mięśniowych, czyli w obniżonej ogólnej masie beztłuszczowej ciała w naszym organizmie.
A weganom jest jeszcze ciężej niż wegetarianom?
Wydaje mi się, że głównym tutaj problemem wegan jest chyba rynek produktów, bo o ile produkty wegetariańskie są już dobrze eksponowane na półkach sklepowych i jest ich bardzo dużo, o tyle weganie mają jeszcze ograniczoną ilość substancji, z których mogą korzystać. I ilość tych produktów jest mniejsza aniżeli dla wegetariana albo dla osoby, która wykorzystuje wszystkie produkty możliwe w sklepach.
A powiedziałabyś, że dieta roślinna jest zdrowsza dla człowieka?
Ja zawsze szukam i jestem za złotym środkiem, bo wcale nie musi być zdrowsza, ale wcale nie musi też być mniej zdrowa. Tutaj właśnie to zbilansowanie dopasowane, zindywidualizowanie diety jest kluczem. Ja nie ukrywam, że dla wegetarian i wegan zabezpieczenie zapotrzebowania dziennego właśnie przede wszystkim w żelazo, przede wszystkim w łatwo przyswajalne białko, w pełen kompleks aminokwasów niezbędnych jest zdecydowanie trudniejsze aniżeli w diecie mieszanej, w diecie, która zawiera mięso.
A czy sportowcy albo osoby uprawiające sport, niekoniecznie zawodowo, czy mogą nie jeść mięsa?
Mogą, ale tutaj odwołuję znowu do mojej odpowiedzi wcześniejszej, że to wymaga naprawdę dużej dbałości o przygotowanie potraw, o sposób przygotowywania potraw, tak żeby nie tracić substancji odżywczych i wymaga to naprawdę dużej dbałości od takich osób i ta dieta może być troszeczkę bardziej wymagająca, aniżeli dieta, w której znajduje się podaż mięsa. Ale to nie jest niemożliwe, ale na pewno dużo łatwiej jest korzystać z diety mieszanej z mięsem.
A znasz polskich sportowców albo światowych, którzy nie jedzą mięsa?
Znam amatorów, którzy nie jedzą mięsa i którzy biegają w maratonach. Jest taki bardzo znany jeden wegetarian, który biega w parkranach warszawskich. Przebiera się bardzo często za banana, więc dlatego jest bardzo charakterystyczny. I tak po nazwiskach wolałabym nie wymieniać polskich wegetarian, ale są takie osoby i faktycznie korzystają z tego, ale najczęściej sport wyczynowy charakteryzuje się również specjalnymi wymogami. Tam jest duży udział suplementów diety i odżywek w całodobowej podaży energetycznej. I nie mam możliwości, żeby od nich gdzieś uciec. Zresztą suplementy i odżywki to też nie jest nic złego, o ile jest dobrze wykorzystywane. I taka, podkreślam, dbałość i zindywidualizowanie diety to jest klucz. To może się udać, ale wymaga naprawdę dbałości w zakresie podaży żelaza, wchłanialności żelaza, bo to nie tylko to, że na przykład u kobiet rekomendacja podaży żelaza wynosi 18 mg na dzień żelaza. To nie jest tylko tak, że my podamy 18 mg żelaza. Ważne jest jeszcze, jak ono się wchłonie, jak my go wykorzystamy, jak zostanie przetransformowany chociażby w ferytynę, albo jak będzie działać aktywny receptor transferyny, który decyduje już o bezpośrednim wykorzystaniu żelaza.
A do tego potrzebne jest, żeby dobrze wykorzystać żelazo, pewnie jakieś inne składniki, które może są właśnie w mięsie, czy nie?
No, w mięsie przede wszystkim jest to żelazo chemowe, które się wchłania na poziomie 18% w porównaniu do roślinnego na poziomie 10%. Więc tak prosto mówiąc, powinniśmy zjeść mniej mięsa w porównaniu do białka roślinnego, żeby wyrównać te zapotrzebowania, no, chociażby na żelazo. Oprócz tego w samym mięsie znajduje się cały kompleks aminokwasów niezbędnych do budowy i syntezy naszych mięśni. Więc tutaj mamy podany przepis na to, jak zbudować bezpośrednio naszą tkankę mięśniową. Nie musimy kombinować z podażą różnych aminokwasów, chociażby z leucyną, izoleucyną i waliną, które decydują o aminokwasy rozgłęzione, które decydują właśnie o rozbudowie tkanki mięśniowej i które mogą znajdować się w jednym produkcie roślinnym, ale niekoniecznie. I wtedy musimy zastanawiać się, w których produktach faktycznie powinniśmy szukać tych rzeczy, żeby odpowiedzieć. Mięso daje nam bezpośredni przepis na to, jak zbudować naszą tkankę, więc jest produktem wygodnym. Z drugiej strony, chociaż jakość mięsa w ostatnich 30 latach poprawiła się.
Ja myślałam, że pogorszyła.
Nie, właśnie wbrew opiniom i takim społecznym przekonaniom jakość mięsa się poprawiła. Tych kurczaków, nie? Ale chociażby jeżeli zwrócimy uwagę na wieprzowinę lub wołowinę. Wołowina w latach chociażby 80. no to bazowała na produkcji z krów mleczno-mięsnych. I kiedy krowa już nie była w stanie wytwarzać odpowiedniej ilości mleka, wtedy wykorzystywana była jako mięso spożywcze. Stąd mała popularność w latach 80. wołowiny. Obecnie mamy typowy ras mięsne, które charakteryzują się wysoką zawartością tkanki mięśniowej i małą zawartością tłuszczu. Podobnie wieprzowina. Genetycy przede wszystkim zajęli się krzyżowaniem tak ras i wytworzeniem takiej rasy, aby zawartość tkanki tłuszczowej w samym mięsie była dużo, dużo mniejsza. I to na przykład chociażby widać gołym okiem na sprzedawanym boczku. I te procenty zawartości tkanki tłuszczowej w tych typach mięsa oszacuje się, że to jest spadek około 30 do 45% nawet tłuszczu. Więc teoretycznie to mięso jest dużo zdrowsze. Jeżeli spojrzymy oczywiście na drób, i chociażby na brojlery, no to jeżeli kurczak rośnie w 2 tygodnie, a nie w 3-4 miesiące albo jeszcze dłużej, kiedy tradycyjny chów polega na tym, że kurka sobie po prostu wyjdzie, gdzieś tam dziobnie co chce, rośnie nawet kilka miesięcy albo i dłużej, ile potrzebuje na to. Jeżeli mamy kurczaka, który rośnie przez 2 miesiące, to najnowsze badania wskazują, że one zawierają bardzo dużo tkanki tłuszczowej w sobie, bo tkanka mięśniowa nie jest w stanie w tak krótkim czasie rozwinąć się. Więc stąd te kurczaki mimo wszystko zawierają dużą zawartość tkanki tłuszczowej w sobie i mogą sprzyjać na przykład chociażby otyłości i nadwadze i są źródłem tych nasyconych kwasów tłuszczowych, które przyspieszają chociażby proces miażdżycy. A miażdżyca, otyłość, nadwaga, miażdżyca przede wszystkim, układ krążeniowo-oddechowy i problemy z tym, to jest główny powód zgonów w Polsce w ostatnich latach, więc to jest duży problem. No ale wracając do mięsa, ta jakość mięsa poprawia się, ale z drugiej strony mamy też mięso niskie jakości, jak chociażby tuczniki, które rosną dzięki sterydom anabolicznym, dzięki antybiotykom. Jeżeli spożywamy takie mięso, to sam nasz organizm zaczyna się uodparniać na pewne szczepy antybiotyków. I dzięki temu na przykład pewne wirusy, bakterie, chociażby szczepy wirusów grypy, one się rozwijają cały czas, a my nie mamy narzędzi, żeby z nimi walczyć. Stąd tak ważne jest, żeby czytać etykiety, żeby sprawdzać, z jakiego źródła pochodzi mięso i żeby być świadomym, że to mięso może nas budować i faktycznie być zdrowym uzupełniaczem naszej diety i może wpływać na nas pozytywnie.
Słyszałam, że jak ktoś przechodzi na wegetarianizm, to często chudnie, to prawda?
Jest sporo prawdy w tym, ale chudnie z tkanki mięśniowej. Należy zawsze zwracać uwagę na skład masy ciała, bo nie powinno się chudnąć z tkanki mięśniowej, a z tkanki tłuszczowej. W sytuacji, kiedy nie zabezpieczamy podaży aminokwasów, które budują tkankę mięśniową, nie możemy spodziewać się, że tkanka mięśniowa będzie się rozbudowywać. I wpływa to na to, że faktycznie na wadze, bo tkanka mięśniowa jest dużo cięższa niżeli tkanka tłuszczowa. Objętościowo jest mniejsza, ale jest dużo cięższa. I możemy mieć taki sygnał przez pierwszych kilka miesięcy nawet, że nasze ciało schudło, czyli straciliśmy kilogramy, ale z drugiej strony straciliśmy z tego, co nie powinno się spalać. Więc można chudnąć na diecie wegetariańskiej, tylko ważne, żeby chudnąć z tego tłuszczu, a nie z mięśni.
Okej, zniechęciłaś mnie troszkę do przechodzenia na wegetarianizm, ale powiedz, to może w takim razie sztuczne mięso. Może to jest dobry wybór.
No właśnie, sztuczne mięso wydaje się być dosyć ciekawym rozwiązaniem na problemy obecnego świata, jak chociażby zwiększenie efektu cieplarnianego, bo mięso to przecież też produkcja, ogromna ilość wody i produkcja dwutlenku węgla przede wszystkim. I to może w pewnym sensie zabezpieczyć takie problemy i zmniejszyć produkcję przede wszystkim dwutlenku węgla do atmosfery.
A to sztuczne mięso ma wszystko, czego człowiek potrzebuje?
No właśnie, tutaj pojawiają się dwie rzeczy, bo takie sztuczne mięso to tak naprawdę na chwilę obecną to tylko miazyna i aktyna, czyli tkanka mięśniowa, sarkomer, bez dodatków, bo nasza tkanka mięśniowa, na przykład ludzka albo zwierzęca, która pobierana jest z biopsji chociażby, wykazuje połączenie białek, czyli miozyny i aktyny, które budują włókna mięśniowe, ale oprócz tego gdzieś obok pomiędzy nimi znajdują się chociażby tłuszcze, które dają smak i tutaj są tłuszcze nasycone i nienasycone. Tutaj pojawia się cholesterol, tak znienawidzony przez społeczeństwo, ale nie do końca, bo pewną podaż cholesterolu, dokładnie 10% z całego podaży dziennej powinien stanowić cholesterol, bo on współgra w budowaniu testosteronu, czyli mocnego, silnego hormonu anabolicznego, rozbudowującego. Ale oprócz tego znajduje się przede wszystkim właśnie ta hemoglobina i tam znajduje się żelazo. W naszej tkance, tej, której chociażby jemy w wieprzowinie czy w wołowinie, w takim wyizolowanym sztucznym mięśniu i mięsie znajdują się na razie aminokwasy i naukowcy chcą stworzyć produkt mięsny, który będzie uzupełniony właśnie o różne typy żelaza, które będzie lepiej lub słabiej wchłanialne, ale oprócz tego chcą stworzyć mięso zamiennik, który będzie podawać nam przede wszystkim kwasy nienasycone, omega-3 i omega-6. I taki produkt pod względem dietetycznym byłby genialny. Tylko pytanie teraz jest takie, jak tak naprawdę tak wynosi wchłanialność takiego białka? Czy ono będzie wpływać chociażby na nasz genotyp? Tutaj pojawia się problem również wysokiego przetworzenia takiego produktu. No i porównując chociażby do produktów GMO, no tutaj nikt tak naprawdę nie da rzetelnej odpowiedzi na pytanie, czy to będzie wpływać na nasz genotyp, czy będzie zmieniać strukturę naszego DNA, czy nie, bo 5 lat jest zdecydowanie zbyt krótkim czasem, a żywność przetworzona genetycznie, ta żywność GMO, też również ma około 20 lat i nikt jeszcze nie jest w stanie powiedzieć, czy osoby, które żywią się od małego taką żywnością, czy w wieku 60 lat, jeżeli będą miały zmiany genetyczne, w chorobach onkologicznych pojawi się nowotwór u nich, czy to nie jest spowodowane chociażby taką żywnością. Ja nie jestem ani za, ani przeciw w takich produktach, ale to jest zbyt krótki czas, żeby powiedzieć, czy ta żywność nam pomoże i czy będzie naprawdę pozytywnym substytutem, czy nie. No a z drugiej strony należy zwracać uwagę również na to, że większość publikacji naukowych finansowana jest przez odpowiednie koncerny, którym zależy na tym, żeby wynik był taki, a nie inny, więc tutaj gdzieś też pojawia się bioetyka i etyka w naukach medycznych i w naukach o zdrowiu, na co zwrócić warto jednak uwagę. Ale faktycznie pojawiają się też zamienniki bardziej tradycyjne, zamienniki mięsa roślinne i takie burgery roślinne już są bardzo popularne w Polsce. To gdzieś jest też pozytywny trend, bo my jako wysoko rozwinięty kraj jemy sporo mięsa, a powinniśmy spożywać go od 3 do 4 razy maksymalnie po 200 gramów w tygodniu i to by zabezpieczyło prozdrowotny wpływ mięsa na nasz organizm.
Dziękuję ślicznie za rozmowę. Moim gościem była Natalia Grzebisz, wykładowca dietetyk Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula w Warszawie.
Dziękuję.